Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę w Sejmie informację na temat ustaleń szczytu Unii Europejskiej w sprawie wspólnego budżetu oraz funduszu odbudowy. W czwartek z kolei odbędzie się nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego, na której to europosłowie mają głosować nad rezolucją w sprawie wyników unijnego szczytu. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Szef rządu wskazał, że jeszcze przed rozpoczęciem szczytu było wiele znaków zapytania, ponieważ w Unii funkcjonuje wiele grup interesów. Dodatkową trudnością było wyjście ze wspólnoty Wielkiej Brytanii, co spowodowało znaczną wyrwę w finansach. Polska była krajem współdecydującym w czasie negocjacji w Brukseli, powiedział premier z mównicy sejmowej. Kluczowa była zdolność budowania koalicji. Jak przekazał szef rządu, Polska jest największym beneficjentem Funduszu Spójności. Wynegocjowaliśmy ponad 750 miliardów złotych z budżetu unijnego i europejskiego instrumentu na rzecz odbudowy.
Otrzymaliśmy również blisko 3 miliardy złotych dodatkowo na rozwój najmniej zamożnych polskich regionów. I wszyscy, którzy znają kuluary tych negocjacji, wiedzą, że do ostatnich godzin, dosłownie do ostatnich godzin, czyli w nocy, to było z poniedziałku na wtorek, tych środków dla Polski nie było. One nie były dostępne i dzisiaj dla województw Polski Wschodniej, dla terenów mniej zamożnych, tych, które będą potrzebowały największych inwestycji w infrastrukturę. Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, połączenia w infrastrukturze energetycznej, kolejowej, drogowej. Tam te środki dodatkowe zostaną przekierowane.
Odpowiadając na zarzuty opozycji, premier powiedział, że perspektywa Polski w Unii na najbliższe 7 lat jest znacznie lepsza niż efekty negocjacji poprzedniego rządu. Mateusz Morawiecki wskazał, że konkluzje szczytu to zwycięstwo nie tylko Polski, ale także europejskiej solidarności. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Były minister transportu Sławomir Nowak i Jacek P. trafią na 3 miesiące do aresztu, tak zdecydował warszawski sąd rejonowy. Wobec Dariusza Z. zastosowano areszt warunkowy, może wyjść za kaucją w wysokości 1 000 000 zł. Wcześniej były polityk PO Sławomir Nowak usłyszał zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji i prania brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczy lat 2016-19, kiedy Sławomir Nowak kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych UKRAFTODOR. Doktor Sławomir Marzec, były funkcjonariusz CBA, zwracał uwagę, że są to bardzo poważne zarzuty.
To brzmi dość groźnie, bo zwykle ten zarzut stawiany jest osobom, które kojarzą się z różnego rodzaju przestępczością zorganizowaną i wtedy mamy tak zwane mafie, powiedzmy, które tego typu zarzuty odsłyszą. Natomiast w przypadku pana byłego ministra to jest bardzo, bardzo porażająca informacja.
Do zatrzymania byłego ministra transportu Sławomira Nowaka doszło w poniedziałek. Wraz z nim zatrzymano byłego dowódcę Gromu Dariusza Z. oraz biznesmena Jacka P. Wszyscy usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. W sprawie toczą się odrębne śledztwa w Polsce i na Ukrainie. Pracodawcy chcą zawieszenia zakazu handlu w niedzielę na czas epidemii. Odpowiedni projekt ustawy trafił już do Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z projektem zawieszenie zakazu handlu w niedzielę miałoby obowiązywać także 180 dni po odwołaniu epidemii. Autorzy ustawy chcą także, by pracownicy mieli zagwarantowane wolne 2 niedziele w miesiącu. Uzasadnieniem projektu jest nierentowność prowadzenia firm w galeriach handlowych i zagrożenie zwolnieniami pracowników. Z argumentami pracodawców nie zgadza się Alfred Bujara, przewodniczący Handlowej Solidarności. Związkowiec podkreślił, że problemem nie są przepisy ustawy, ale wysokość czynszu za najem powierzchni w galeriach handlowych.
Największe koszty zamknięcia sklepów i koszty tego kryzysu ponosiły właśnie butiki w galeriach handlowych. Ale to właśnie nie ci przedsiębiorcy, którzy są podnajemcami, zgłaszają problem, aby handlować w niedzielę, ale właściciele tych galerii, którzy czerpią niesamowite zyski z tych galerii, niejednokrotnie nie płacąc w Polsce podatków. I to oni chcą jakby wyjść naprzeciw tym najemcom i powiedzieć im, żeby handlowali w niedzielę, żeby obroty sobie podwyższyli.
Przewodniczący Handlowej Solidarności Alfred Bujara uważa, że rząd powinien uregulować kwestię czynszu za najem. Wskazuje na przepisy w Portugalii, gdzie czynsz jest uzależniony od obrotów w danych galeriach handlowych. Na Placu Solidarności w Gdańsku ma stanąć wystawa IPN-u Tu rodziła się Solidarność. Uroczyste otwarcie ekspozycji zaplanowano na 14 dzień sierpnia, kiedy będzie przypadała 40. rocznica rozpoczęcia historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej. Pierwotnie miejscowe władze nie wyraziły zgody na postawienie wystawy na Placu Solidarności. Jednak po licznej krytyce prezydent Gdańska zmieniła swoje stanowisko. W środę przedstawiciele gdańskiego IPN-u spotkali się z reprezentantami miejscowego ratusza, aby omówić szczegóły ekspozycji. Profesor Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego oddziału IPN-u, podkreślił na konferencji prasowej, że Solidarność była pokojowym wyrazem sprzeciwu Polaków wobec komunistycznej władzy. Dodał, że ruch ten przyczynił się do przemian ustrojowych i upadku komunizmu.
To, że powstał ruch, który wybrał inną formułę niż powstanie zbrojne, niż działania siłowe, a wybrał drogę właśnie strajkową, protestów społecznych, ale w formie pokojowej, bez użycia siły, bez użycia przemocy. To, że on się zorganizował w miliony członków, a potrafił zmobilizować nawet kilkanaście milionów, te nieprawdopodobne sukcesy w 1981 roku pokazania siły Solidarności, gdzie można było tym naciskiem niesiłowym wymusić zmianę sytuacji na lepsze, no jest po prostu jednym z najlepszych dziedzictw takich Solidarności w sensie praktycznego pokazania, że można coś zmienić bez przelewu krwi.
Ekspozycja IPN-u Tu rodziła się Solidarność składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstanie Solidarności w niemal każdym zakątku naszego kraju. 28 sierpnia w Warszawie odbędzie się wernisaż. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na drugą falę koronawirusa, która może nastąpić we wrześniu. Liczba nowych przypadków w naszym kraju utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrost zakażeń widoczny jest jednak w zachodniej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że na poniedziałek zaplanowano pierwsze posiedzenie zespołu, który ma wypracować konkretne rekomendacje.
My się jako ministerstwo do tego przygotowujemy, powołaliśmy już specjalny zespół, który będzie miał w poniedziałek pierwsze posiedzenie. Wielu specjalistów, ekspertów będzie w tym zespole, abyśmy wypracowali już teraz właśnie wakacje pewną strategię, czy do testowania, czy też modyfikacji szpitali jednoimiennych, bo wiemy, że no ta jesień może być różna, szczególnie, że myślimy także o infekcjach grypowych, bo ta grypa na pewno też się pojawi na jesieni, więc bardzo trudno będzie lekarzowi, który będzie nas badał, rozróżnić.
Wiceminister zaapelował także o dalsze przestrzeganie dystansu społecznego 1,5 metra oraz noszenie maseczek. W środę wykryto 380 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne 6 osób zmarło. Najwięcej nowych przypadków wykryto na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. Do tej pory przebadano ponad 2 miliony próbek pod kątem COVID-19. Na platformie usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie odbywać się obsługa bonu turystycznego. Aby skorzystać z tego świadczenia, należy posiadać profil na PUE, który można założyć m.in. przy pomocy profilu zaufanego bankowości elektronicznej lub udając się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na PUE w panelu bocznym powstaną osobne zakładki dla osób korzystających z bonu oraz dla podmiotów turystycznych. Bon, czyli elektroniczne świadczenie w kwocie 500 zł, będzie można aktywować na platformie w dowolnym momencie, wyjaśniła w Radiu Maryja prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska.
Dokonaliśmy tej aktywacji, no to wtedy będziemy mogli już realizować swoją usługę poprzez komunikację SMS-em. Chcąc zapłacić, jedziemy do takiego ośrodka, za tą usługę turystyczną trzeba zapłacić, no to pokazujemy temu danemu podmiotowi turystycznemu, bez względu na to, jaki on jest, specjalny numer, który jest przypisany do bonu, a więc rodzic będzie miał bon, będzie miał numer, a następnie otrzyma, jak już będzie dokonywał tej transakcji, taki jednorazowy kod autoryzacyjny też poprzez SMS-a. Czyli proszę zobaczyć, że dlatego trzeba tam się zalogować na tym naszym profilu w PUE, żeby właśnie ta aktywacja się dokonała.
Prezes ZUS-u poinformowała, że na ukończeniu jest także zakładka na PUE przeznaczona na rejestrację dla podmiotów turystycznych. Przypominamy, że bon o wartości 500 zł na każde dziecko, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1000 zł, nie będzie miał formy gotówkowej, ale będzie nim można zapłacić za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Będzie ważny do końca marca 2022 roku. Polska sekcja Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie alarmuje o pogarszającej się sytuacji rodzin chrześcijańskich w Syrii. W kraju od ponad 10 lat trwa wojna. Ceny żywności i mieszkań stale pną się w górę, a dostęp do lekarstw staje się coraz trudniejszy. Infrastruktura rolna jest w dużej części zniszczona i skażona. Brakuje targowisk i piekarń, co skutkuje bezrobociem i uszczupleniem oszczędności. Ogromnym problemem jest też brak edukacji, ponieważ syryjskich rodzin nie stać na posyłanie swoich dzieci na studia wyższe. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, przewodniczący Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, apeluje o pomoc chrześcijanom w Syrii.
Można pomóc przez wpłatę na konto, wysyłając SMS-a na naszej stronie internetowej 72405 o tytule ratuje. Teraz akurat organizujemy, to już mogę powiedzieć, bo pan minister Mariusz Błaszczak przydzielił samolot i zawieziemy dary, które otrzymaliśmy, środki dezynfekujące, środki higieniczne. Chcemy chociaż odrobinę pomóc. Jeśli by ktoś dysponował, jakaś firma czy zakłady mleczarskie, mlekiem w proszku potrzebne dla dzieci, to bardzo proszę o kontakt z pomocą, jeśli w potrzebie, bo tego bardziej jeszcze potrzebujemy. Także gdyby ktoś mógł pomóc, to będziemy bardzo wdzięczni.
Według danych ONZ w 2009 roku około 83% ludności Syrii było dotkniętych skrajnym ubóstwem. W tym roku organizacja wsparła m.in. 550 studentów w Damaszku. Pomoże też w leczeniu około 200 chorych osób. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.